Witaj, słuchasz podcastu z serii o rozwoju ludzi profesjonalnie, wydawanego przez Talent Development Institute. I dziś w odcinku numer 6 rozmawiamy o metodzie Development Center. Witaj w serii podcastów Talent Development Institute. Ja nazywam się Ela Krokosz i od ponad 20 lat zajmuję się tym, co jest moją pasją – rozwojem potencjału ludzi. Dzięki pracy z tysiącami ludzi w wielu krajach wiem, że w nas jest dużo większy potencjał, niż nam się wydaje. Współpracując od wielu lat z najlepszymi firmami, organizacjami, w ramach Talent Development Institute, rozwijając menedżerów i pracowników, naszą misją jest budowanie kultury organizacyjnej, pełnej zaangażowania, pasji i poczucia sensu dla każdego człowieka. Celem podcastu w serii o rozwoju ludzi profesjonalnie jest dzielenie się najlepszymi praktykami w tym temacie, stosowanymi zarówno przez nas, jak i organizacje, oraz szukanie najlepszych sposobów, metod prowadzących do tego, aby każdy z nas miał szansę w pełni rozwinąć swój potencjał. Witam Cię bardzo serdecznie. Tak jak obiecałam, dziś będziemy rozmawiać z moim gościem o metodzie Development Center. Ale zanim przejdę już merytorycznie do podcastu, to chciałam powiedzieć kilka słów tytułem wstępu. Kilka dni temu miałam przyjemność poprowadzić webinar o tym, jak HR może pomóc pracownikom budować ich odporność psychiczną. W trakcie tego webinaru w dużej mierze opierałam się o model stworzony w ramach przygotowywania też narzędzia Mental Toughness Questionnaire 48, w skrócie MTQ48. I tam jednym z bardzo ważnych elementów właśnie odporności psychicznej jest aspekt zaangażowania. I w trakcie tego webinaru opowiadałam też o tym, że właśnie okazuje się, że im mocniej jesteśmy w różne rzeczy zaangażowani, tym większa nasza odporność. Im więcej jesteśmy w stanie realizować kolejnych celów, tym mocniej rośnie w nas wiara we własną siłę. I obecnie, kiedy mierzymy się z pandemią i sytuacją kompletnie nieprzewidywalną, ta odporność psychiczna będzie bardzo istotna. I dlatego chciałabym tutaj podkreślić, że przygotowywanie tych podcastów, a potem też mam nadzieję słuchanie przez Ciebie tych podcastów, jest doskonałą metodą właśnie do zwiększania naszej odporności psychicznej. Dlatego, że angażując się w tworzenie tych podcastów dla Ciebie, a Ty angażując się w rozwój swój, między innymi poprzez słuchanie tego podcastu, masz wpływ na zwiększanie swojej odporności psychicznej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że niektórzy się zastanawiają, czy to jest w ogóle dobry czas, żeby teraz mówić o rozwoju, czy nagrywać tego typu podcasty. A ja właśnie przewrotnie powiem, że im mocniej uda nam się odciągnąć uwagę od trudności, tym większa będzie nasza siła psychiczna do radzenia sobie z tymi trudnościami i z obecną sytuacją. I to chciałam dodać tytułem wstępu, dlatego że ten podcast wychodzi w okresie, kiedy walczymy z pandemią i wydaje mi się, że to jest istotne podkreślić, że ten podcast pomaga tak naprawdę też w radzeniu sobie z całą tą sytuacją. Ale teraz przejdźmy już bardzo konkretnie do podcastu i zanim posłuchasz całego podcastu właśnie o metodzie rozwojowej Development Center, to jak zawsze chciałabym powiedzieć słów kilka, dlaczego akurat na taki temat rozmawiamy i kim jest mój gość. Metodą, którą zdecydowanie można określać punkt startu w każdym rozwoju, jest Development Center. Nazywam ją metodą rozwojową, mimo że ona sama w sobie niczego nie rozwija, tak można by było powiedzieć. Natomiast jest metodą, która pozwala ustalić punkt startu w tym rozwoju. Ona pozwala zmierzyć, na jakim poziomie posiadamy kompetencje w stosunku do poziomu, który jest oczekiwany. Jeśli wiesz, gdzie jesteś, to absolutnie wtedy wiesz, nad czym musisz u siebie popracować, co musisz rozwinąć i to tak naprawdę stanowi bardzo dobry początek takiej bardzo mocno dopasowanej drogi rozwojowej. Development Center niektórzy znają też jako Assessment Center i w trakcie tego podcastu wspólnie z moim gościem wyjaśniamy, jaka jest różnica między obiema tymi metodologiami. Okazuje się, że z jednej strony narzędzia mogą być bardzo podobne, ale fundamentem efektywności każdej metody jest dobre zdefiniowanie celu. I w przypadku Development Center czy Assessment Center te cele są naprawdę kompletnie różne. Ja w swoim doświadczeniu nieraz wykorzystywałam tą metodologię i jestem jej wielkim zwolennikiem, dlatego tym bardziej chciałam dla Ciebie przygotować podcast o tej metodologii. Ale chciałam też zaprosić do przygotowania tego podcastu osobę, która specjalizuje się w wykorzystywaniu właśnie Assessment Development Center. I co mi ogromnie imponuje, mówię też na podstawie już przeprowadzonego całego tego wywiadu, to, że ta osoba stoi na straży jakości jej stosowania. Bo z jednej strony niby wydaje się, że Development Center czy Assessment Center nie jest bardzo skomplikowaną metodą, ale zrobić ją rzetelnie, zdiagnozować profesjonalnie to, co ma być zdiagnozowane, to już wymaga wiedzy i dbałości o szczegóły. Janusz Dziewit jest moim gościem. Jest dyrektorem zarządzającym, konsultantem, trenerem, mentorem w firmie Experum HR i z branżą HR jest już związany od ponad 20 lat. Jak mówi, w swojej pracy specjalizuje się m.in. właśnie w projektowaniu systemów kompetencyjnych, w rekrutacjach kandydatów na najwyższe szczeble metodą Executive Search i w audytach personalnych z wykorzystaniem metodologii Development Center. Jest też trenerem wiodącym w szkole asesorów Experum HR, która przygotowuje osoby do tego, aby metodę Assessment Development Center wykorzystywać w sposób jak najbardziej profesjonalny. Jest także prezesem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Asesorów Metody Assessment Center Development Center i założycielem i zarządzającym Dolnośląskim Forum HR, którego celem jest wymiana doświadczeń i integracja środowiska osób pracujących w działach HR. To tyle tytułem przedstawienia zarówno tego podcastu, jak i mojego gościa i zapraszam Cię bardzo serdecznie do posłuchania tego podcastu. Witam Janusz bardzo serdecznie w serii podcastów o rozwoju ludzi profesjonalnie i dziękuję Ci serdecznie za to, że w tym trudniejszym czasie, kiedy tak naprawdę wiele innych rzeczy mam na głowie, udało Ci się znaleźć czas na nagranie tego podcastu. Także witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, również witam, bardzo miło być zaproszonym do tego podcastu.
Dziś będziemy rozmawiać o metodologii, która, jak sam powiedziałeś, jest ogromną Twoją pasją i trochę tak się śmialiśmy przy wymianie naszych maili, że będziemy musieli zarządzić czasem tego podcastu, co byśmy nie przekroczyli określonego czasu i w pewnym momencie już zanudzili naszych słuchaczy, ale ja uwielbiam zapraszać właśnie osoby, które mają pasję do tego, co robią, także ogromnie się cieszę. I tak myślę, może Janusz, zaczniemy od tego, jakbyś słów kilka powiedział właśnie o sobie, o firmie, w kontekście też tego, o czym będziemy dzisiaj opowiadać.
No tak, rzeczywiście ja przygotowując się do tego nagrania miałem taki duży dylemat, jak w ciągu pół godziny powiedzieć coś, czym się zajmuję ponad 20 lat. Ale myślę, że jakoś to wyzwanie podjąłem, mam nadzieję z niego jakoś szczęśliwie tutaj wybrnę. Ja pracuję w firmie Experum HR, która już właśnie w tym roku obchodzi urodziny 25. I od ponad 20 lat zajmuję się między innymi stosowaniem metody Assessment Development Center przy realizacji czy projektów rekrutacyjnych Assessment Center, czy rozwoju, czy przygotowaniem do rozwoju osób z firm naszych klientów metodę Development Center. Przez te 20 ponad lat bardzo mocno przyglądałem się metodzie. Kiedyś na początku stosowałem ją tak troszkę bezwiednie, można powiedzieć. Później mnie ona bardzo zainteresowała, zacząłem drążyć, szukać, na czym tkwi ten fenomen jakby tej metody. Bo tak według mnie można to nazwać, że to jest pewnego rodzaju fenomen. To skończyło się tym, że w chwili obecnej piszę doktorat w ogóle, który poświęcam też tej metodzie. Piszę o projektowaniu i wdrażaniu systemów kompetencyjnych. To jest wykorzystanie metody Assessment Development Center. 4 lata temu założyłem szkołę asesorów metody Assessment Development Center, gdzie szkole asesorów, które są istotnym narzędziem jakby w metodzie. W zeszłym roku, między innymi razem z absolwentami szkoły asesorów i kadry naukowej z Polski, z kilku uczelni, którzy zajmują się naukowo metodą, zostało założone Polskie Stowarzyszenie Asesorów Metody Assessment Development Center. Więc w zasadzie bardzo wiele aktywności, które prowadzę, jest mocno z tym związanych. W związku z tym, że bardzo lubię tę metodę, i widzę wielki, głęboki sens jej stosowania, propagowania, ale też, co jest bardzo istotne, pilnowania czystości stosowania metody, jeżeli można tak nazwać. Między innymi stowarzyszenie w takim celu zostało też założone. Pracuję jako konsultant, więc konsultant HR, więc stosowanie tej metody jedno z istotnych narzędzi w mojej pracy. Nasza firma właśnie zajmuje się też rekrutacjami osób na menadżerów, głównie na średni i wyższy szczebel zarządzania. Projektujemy i realizujemy działania rozwojowe, takie mocno szyte na miarę. Więc wszystko, co wokół kompetencji się kręci, jest mi bardzo bliskie i dobrze się w tym czuję, nie ukrywam, że to wręcz moja słabość. Długo i szczęśliwie, że tak powiem, opowiadać.
Tak, ale ja się ogromnie cieszę właśnie, że kiedy będziemy rozmawiać o tej metodologii, to mamy po drugiej stronie, czyli z twojej strony właśnie eksperta, bo wiele osób może się na dzień dzisiejszy zajmować różnymi metodologiami, natomiast to, co jest istotne, to faktycznie, tak jak fajnie to ująłeś, że dbasz o czystość tak naprawdę wykorzystania tej metodologii, także mam nadzieję, że właśnie też w tym podcaście trochę pokażemy osobom, które gdzieś trochę wiedzą o tej metodologii, może myślą o jej zastosowaniu, pokażemy właśnie tą czystość tej metodologii. I jakbyś mógł, ponieważ nie wszyscy mogą mieć dokładnie jakby dobre rozumienie assessment center czy development center. Jakbyś słów kilka najpierw o tym powiedział. Ja wiem, że my musimy pójść do kompetencji, tak jak mówiłeś, bo trudno mówić o dobrym poprowadzeniu assessment czy development center, jeżeli nie rozumiemy dobrze jakby kompetencji. Ale zanim w kompetencji, jakbyś słów kilka powiedział o assessment center i może nawet czym się różni assessment center od development center.
Okej. Nim powiem o różnicach, czym się różnią te dwie metody, to powiem, jaki jest silnik metody, może tak to nazywając. Ja to sobie tłumaczę w taki bardzo swój sposób, takim sformułowaniem, że każdy skutek ma swoją przyczynę. W metodzie Assessment Development Center to bardzo mocno jakby widać, czyli każdy z nas się jakoś zachowuje. Jakoś odbieramy inne osoby, odbieramy je głównie po zachowaniach, co robią, jak robią. Zachowania człowieka są skutkiem pewnych przyczyn, które są w nas. Bo to, jak się zachowujemy, a każdy z nas inaczej się zachowuje, co czyni nas pewnym integrum osobowym, to czyni nas wyjątkowymi. Na tym polega piękno człowieka. My się właśnie różnimy. Jesteśmy bardzo inni, niepowtarzalni. Ale każdy ten skutek jest powodowany tym, kim jesteśmy. Czyli co jest jakby w nas. Co wiemy, co umiemy, jaki mamy charakter, jaki typ temperamentalny reprezentujemy, co jest dla nas ważne w życiu, jak bardzo jesteśmy i do czego zmotywowani. To jest jakby ta przyczyna. I teraz metoda polega na tym, że obserwując te skutki, odwracamy jakby bieg tego wnioskowania. Czyli po skutkach możemy wnioskować, jakie jest przyczyny, czyli co jest tą przyczyną tego, że tak, a nie inaczej się zachowuje. I to jest tak naprawdę cały mechanizm metody. On jest banalnie prosty. I na tym polega jego problem, że ta prostota jest trudna do zrozumienia. To się wydaje tak banalne, że aż ciężko to pojąć. I ja to doświadczam bardzo, bardzo często, między innymi kształcąc asesorów, takie zadziwienie, że to tylko o to chodzi. No właśnie, to tylko o to chodzi i aż o to tylko chodzi. Natomiast jakie są różnice między Assessment Development Center? Assessment Center jest jakby metodą pierwszą. Ona szacuje się, że ona powstała gdzieś w okresie międzywojennym. Teraz obchodzimy tak symbolicznie troszeczkę, bo ciężko jest oszacować dokładnie, kiedy metoda powstała w tej takiej formie najbliższej temu, jak ją teraz stosujemy. Teraz właśnie chodzimy około setną rocznicę, można powiedzieć, powstania metody. Ona ewoluowała oczywiście, gdzieś tam w armii się narodziła, później ją biznes przejął. Biznes jest bardzo pragmatyczny, jak coś gdzieś działa, to on to zaraz to bierze i próbuje to stosować. Metoda się cały czas jakby też doskonali. I to assessment center było na początku, później jak biznes to przejął, od wojska, to zaczęto się zastanawiać, jak można wykorzystywać to do tego, żeby doskonalić pracowników. Głównie chodziło tutaj o menadżerów. Jak można te wyniki diagnozy stosować jako pewną diagnozę potencjału i na tej podstawie budować programy rozwojowe. Bo jeżeli dokładnie możemy coś zdiagnozować i wiemy, kto co ma, a czego nie ma, no to łatwo jest na tej podstawie zaprojektować działanie rozwojowe, żeby uzupełnić ten deficyt, który został zdiagnozowany. I tak powstała metoda Development Center.
Wejdź na moment, tylko się spytam, bo zazwyczaj w środowisku HR to główne rozróżnienie, i to od razu mam szansę właśnie sprawdzić z tobą jako ekspertą w tej dziedzinie, pomiędzy assessmentem a developmentem jest też jakby sposób zastosowania tego, czyli assessment służy do tego, jak często w HR-ze się mówi, żeby ocenić, no bo assessment pochodzi od słowa assess, czyli oceniać, i powiedzieć, nadaje się albo nie nadaje, czyli na przykład wtedy to się wykorzystuje mocno do rekrutacji, natomiast development jest, jak sama nazwa wskazuje, development, czyli rozwój, do wyciągnięcia, w czym w takim razie ta osoba jakby ma niedobory, albo gdzie ma potencjał i czym tak naprawdę, na czym powinna się koncentrować. Czy z twojego doświadczenia też jest takie rozróżnienie, że faktycznie assessment to jest do rekrutowania, do wybierania, a development do rozwoju, czy inaczej? Czy może my to źle zrozumiemy?
Nie, jak najbardziej tutaj masz rację. Assessment jest stosowany przy doborze, znaczy jako jedno ze bardzo skutecznych zresztą narzędzi przy selekcji pracowników w procesie rekrutacji. Czyli możemy jakby dokładnie się przypatrzeć, jaka osoba jest i w jakim stopniu napasuje do stanowiska, na które rekrutujemy. Development Center rzeczywiście on jest wykorzystywany do rozwoju już pracowników, którzy są w firmie zazwyczaj. Oczywiście tutaj czasami stosuje się assessment tak zwany wewnętrzny, nie wiem, przy wewnętrznych rekrutacjach.
Tak, ale ciągle rekrutacjach właśnie, nie? Czyli jakby wyborze, nie?
Tak, tutaj wyborze. Tutaj jeszcze jedną uwagę bym chciał, bo ja jestem na to bardzo wyczulony, więc sobie pozwolę powiedzieć, bo krąży takie pytanie, ono jest od bardzo wielu lat. Czym jest assessment center? Czy to jest ocena, czy diagnoza? Oczywiście nazwa assessment center, która bardzo dawno powstała w Stanach, ona sugeruje, że to jest ocena. Natomiast, i często się mówi o ocenie assessment center, często się mówi o ocenie development center. Tutaj jest pewien taki błąd metodyczny tak naprawdę, bo jest istotna różnica między oceną a diagnozą, chociaż w języku potocznym my to często stosujemy jako synonimy. Natomiast mówiąc o metodzie, my nie możemy już tutaj pójść w takie uproszczenie. Żeby coś ocenić, to musimy wiedzieć, jakie coś jest. Czyli widzę coś i mówię, to mi się podoba albo nie podoba, czyli dokonuję oceny, czyli pewnego wartościowania. Natomiast muszę najpierw to zobaczyć, czyli muszę dokonać pewnej diagnozy. Czyli assessment center też jest diagnozą, natomiast wnioskowanie, które jest pewną oceną, jest bardzo bliskie jakby tej diagnozy. Bo my musimy wiedzieć, czy się nadaje, czy się nie nadaje. Więc tutaj w języku potocznym oczywiście jest dopuszczalne, żeby mówić, że to jest ocena. Natomiast przed tą oceną zawsze blisko jest diagnoza. To jest bardzo istotne, jeżeli kształci się asesorów. Oni nie mogą tego już postrzegać jako oceny, tylko muszą to traktować jako diagnozę. Czyli zdobycie danych, na podstawie których dokonujemy oceny. To jest oczywiście taka delikatna zawiłość, która u użytkowników metody nie ma większego znaczenia, ale bardzo istotna dla tych, którzy chcą zrozumieć metodę.
I myślę, że tutaj właśnie wychodzi to, co, o co tobie tak mocno jakby chodzi, o co dbasz, to właśnie o tą czystość, nie? Żeby faktycznie, żeby mówić, że to jest pewnego rodzaju diagnoza, na podstawie której wyciągamy te wnioski. Ale teraz idąc dalej, żeby tak praktycznie też naszym słuchaczom pokazać zastosowanie tej metody, powiedziałeś takie słowa właśnie, że to jest diagnoza, na podstawie której wyciągamy wnioski, żeby ocenić na przykład, czy ktoś się nadaje albo nie nadaje, albo żeby zobaczyć jakby, jaki musi zrobić rozwój, nad czym musi popracować. To chciałabym się tutaj na moment zatrzymać i jakby tak bardzo ogólnym językiem powiedzieć, że w ramach assessmentu czy developmentu tej całej metodologii przeprowadza się, i znowu popraw mnie, jeśli się mylę, ale jakby ja to mówię bardziej jakby z praktyki, ze stosowania tego, a ty jesteś stróżem jakby poprawności mówienia o tej metodzie. Ja mówię bardziej z praktyki, kiedy stosowałam assessment czy development w moim rozwoju. To jest to zestaw, szereg różnych ćwiczeń, różnych zadań, które osoba ma wykonać, na podstawie której możemy wnioskować, czy ona się nadaje, czy nie nadaje, prawda? Jakby z perspektywy tak na razie z lotu ptaka, bo za moment wejdziemy głębiej, ale czy mogłabym tak to uogólnić, że dla kogoś, kto jest kompletnym laikiem, słucha tego podcastu i sobie myśli, ale na czym dokładnie to polega? To jest pewien zestaw ćwiczeń czy zadań, które stoją przed daną osobą i one są oczywiście odpowiednio zaprojektowane i zaraz będziemy mówić, dlaczego są tak zaprojektowane, bo one przecież wynikają z tego, co chcemy mierzyć, czyli na przykład z kompetencji, które chcemy zmierzyć, ale tak na razie na poziomie takim bardzo laickim można by było to tak powiedzieć, że to jest jakby tego typu jakby sposób oceny, diagnozy?
Tak, jak najbardziej. Tutaj w metodzie te symulacje, które wspomniałaś, je się nazywa narzędziami, to są narzędzia, a tak naprawdę mechanizm tych narzędzi polega na tym, że to jest takie narzędzie, to jest pewne bodźcowanie uczestnika w celu wywołania określonych zachowań, które świadczą, czy on daną kompetencję, na jakim poziomie daną kompetencję posiada, czyli na jakie jest natężenie zachowań charakterystycznych dla tej kompetencji. Czyli te narzędzia są zazwyczaj skonstruowane w formie pewnych symulacji, pewnych scenek, czyli wprowadzanie kogoś w pewną sytuację, żeby zaobserwować, jak on w danej sytuacji się zachowa. Czyli właśnie zaobserwować ten skutek tego, co jest w nim. I później na podstawie tego możemy określić, że ma pewne tendencje do zachowań określonych w kontekście danej kompetencji. I to jest to wnioskowanie, które nam później pozwala rzeczywiście dokonać tutaj oceny, czy się nadaje, czy się nie nadaje, jeżeli mówimy o assessment center. A jeżeli mówimy o development center, to możemy określić, czego mu brakuje, co trzeba rozwinąć, żeby był na wzór i podobieństwo jakby tego profilu kompetencyjnego, który przynależy danemu sobie.
Super. Ja myślę, że my później słuchaczom powiemy jakiś przykład, tak żeby sobie w stanie to trochę wyobrazić, na przykład ocenę danej kompetencji, ale może zaczniemy też od tego, na co bardzo mocno zwracasz uwagę, że żeby prawdopodobnie zaprojektować jakiekolwiek narzędzie, to my musimy wiedzieć, co my mamy mierzyć, tak jakby w stosunku do czego mamy się odnosić. Teraz może słów kilka o kompetencjach, jakbyśmy mogli powiedzieć.
No właśnie, bo to jest jakby kluczowe. Ja mam, niektórzy mówią, że jestem trochę zwikowany na tym punkcie, ale ja bardzo często spotykam się z sytuacjami u swoich klientów, którzy mówią, że oni tam przeprowadzali właśnie development center. Ja pytam, no okej, czy macie model kompetencyjny? Czyli jakie kompetencje zdiagnozowaliście? Oni mówią, że nie mają. No to rodzi się tutaj pewien paradoks. Jak można mierzyć coś, jeżeli nie wiemy, co to jest tak naprawdę, czym to jest. I tutaj metoda Assessment Development Center, ja to tak potocznie nazywam, jest to tak zwana metoda kontekstowa. Czyli my możemy jakby zdiagnozować, ile kto ma danych kompetencji albo w kontekście określonego modelu kompetencyjnego. Nie można zrobić diagnozy, sprawdzić, jakie ktoś ma kompetencje. To jest niemożliwe, dlatego że zakłada się, że każdy z nas ma nieograniczoną ilość kompetencji występujących na różnym poziomie nasilenia. Więc my musimy z tego pewnego zbioru wyłonić pewien zespół kompetencji, która jest adekwatna do tego, co nam jest w firmie, na przykład na danym stanowisku potrzebne i w tym kontekście tego zespołu kompetencji diagnozować. Tylko wtedy możemy to rzeczywiście zdiagnozować. I teraz czym są kompetencje? Definicji kompetencji, jak się tak wygoogluje coś, to jest mnóstwo. Ja właśnie tym się naukowo to zajmuję i przedzieram się przez literaturę bardzo mądrych ludzi, badaczy kompetencji, bo te badania trwają w zasadzie od końca lat 80. bardzo intensywne, czym są kompetencje i właśnie jak je diagnozować. I tych definicji jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo. Czasami znalazłem już takie definicje, które się jakby przeczą sobie nawzajem.
A której ty używasz? Tak w biznesie, bo tak jak mówisz, tych kompetencji, jakby definicji może być masa, ale taka, która jest najbardziej praktyczna z twojego zastosowania.
Już właśnie mówię, bo to jest bardzo istotna rzecz, bo każda ta definicja jest prawidłowa, bo to jest też taki paradoks. One są wszystkie prawidłowe, natomiast inaczej o kompetencjach będzie mówił psycholog, inaczej będzie mówił pedagog, a inaczej też mówi biznes na przykład. I teraz, jeżeli stosujemy metodę Assessment Development Center w biznesie, to my musimy jakby mówić i rozumieć to, jak biznes to widzi. Ja teraz też prowadzę badania właśnie na ten temat, Ale wcześniej miałem już takie obserwacje z rynku, bo robiłem, może to nie były badania, pewne obserwacje, sondaże, czyli jak intuicyjnie rozumie biznes kompetencje. I to, jak intuicyjnie większość firm rozumie kompetencje, jest bardzo bliskie tak zwanej koncepcji Spencera. Małżeństwo Spencerów na początku lat 90. stworzyło pewną koncepcję kompetencji, czyli pewne pojęcia, które charakteryzują kompetencje w rozumieniu jakby biznesu. I to po pewnym uporządkowaniu daje nam czteroczynnikową definicję kompetencji. To jest najczęściej tak rozumiane, jak się z firmami rozumie. Czyli, że kompetencje to są cztery wzajemnie warunkujące się, ale wzajemnie zależne obszary. Pierwsze to jest wiedza, to co wiem. Drugie to jest umiejętność, to co umiem. Trzecie to jest, są cechy osobowe, które w klasycznym takiej definicji psychologicznej cecha osobowa to jest temperament i charakter, na to się składa, czyli temperament pewna stała i charakter zmienna. A czwartym wymiarem kompetencji to są postawy. W postawach też są dwa czynniki zawarte. System wartości, czyli to, co jest dla mnie ważne, tak w ogóle w życiu. Drugi to jest motywacja. Jak bardzo chcę lub jak bardzo nie chcę pewne rzeczy zrobić.
I teraz zatrzymując Cię na moment, jeśli pozwolisz, czyli tak, jakby bardzo, bardzo fajnie to rozpisałeś, że to są te cztery czynniki. I teraz, kiedy Wy projektujecie assessment center dla danej organizacji, tak, bo jakby słuchaczami są głównie osoby z HR, z biznesu, w związku z tym chciałabym, żeby sobie to wyobraziły, w jaki sposób to wygląda. Czyli mówicie sobie, ok, dobra, to chcecie się zastanowić dla tej kadry menedżerskiej, jaki powinien być jakby obszar, jakie obszary rozwojowe należałoby zdiagnozować, którą stronę ci menedżerowie powinni pójść, to najpierw jakby budujecie ten model kompetencyjny, tak, gdzie dla każdego jakby stanowiska menedżerskiego, albo podejrzewam dla grup, no bo przecież to tak się robi, dla grupy menedżerskiej, mówicie, ok, jaką wiedzę tam ma ta osoba mieć, jakie umiejętności powinna posiadać, jakie cechy osobowości ta osoba powinna w sobie mieć, bo dzięki temu rozumiem jest najbardziej predysponowana do tego, żeby odnieść sukces na tym stanowisku i jaką postawę, tak? Te cztery rzeczy tak jakby diagnozujecie, tak? Bardzo ciekawe jest to, powiedz mi, w jaki sposób jakby tutaj czy w trakcie asesmentu faktycznie też dodefiniowujecie, jakie wartości powinna mieć ta osoba, no bo to jest tak jakby trochę budujecie taki zestaw wymagań, które mówią idealny menadżer to taki, który ma taką wiedzę, takie umiejętności, takie cechy osobowości i takie wartości, czy to tak głęboko aż się idzie, bo muszę przyznać, że to dosyć ciekawe, bo ja na asesmencie, czy tam na dewelopmencie bardziej, kiedy to robiliśmy, my owszem robiliśmy testy motywacyjne, wtedy jeszcze firmy za czasów, kiedy pracowałam w Irlandii, robiliśmy takie pod kątem talentów, robiliśmy development center i jak najbardziej robiliśmy testy motywacyjne, żeby przyjrzeć się, jakie motywatory ma ta osoba, ale powiem szczerze, nigdy nie definiowaliśmy, jakie powinna mieć, nie? Z tej perspektywy jakby, że w takim razie osoba, która najlepiej będzie się nadawać, powinna mieć takie motywatory. Nigdy w ten sposób nie podchodziliśmy, także to jest bardzo ciekawe to, co mówisz, jakbyś właśnie słów kilka na ten temat powiedział.
Bo właśnie to jest bardzo istotne, jak się tak głęboko zastanowić, to czy pracownik jest skuteczny w danej pracy, to zależy właśnie od tego, jaki potencjał, jaki ma poziom dopasowania kompetencyjnego jego do stanowiska. Bo zobacz, są takie osoby, które mówią, lubię swoją pracę, a są takie osoby, które mówią, no pracuję, bo muszę. Ale to jest bardzo silny związek z kompetencjami. Jeżeli, wyobraź sobie taką sytuację, że masz jakieś obowiązki swoje zawodowe i na 100% wśród tych obowiązków masz pewne czynności, które wykonujesz z radością, z przyjemnością, ale część takich obowiązków jest, które wykonujesz tylko dlatego, że musisz je wykonać. Nie sprawiają ci to jakiś frajdy. Jest tak?
Absolutnie. I ja w 100% właśnie Tak, natomiast co mnie fascynuje z perspektywy Development Center, o czym właśnie tutaj opowiadasz, bo ja w 100% się z tym zgadzam. Zresztą to jest jakby taki obszar mojej jakby pasji, mojej specjalizacji, dopasowywanie z perspektywy wartości i talentów, jakby tego, czego robienie daje ci poczucie radości, do stanowiska. Tak, żeby właśnie, jak Gallup mówi, że tylko 13% pracuje z pasją, to jakby moja główna pasja polega na tym, jak powodować, żeby ludzie naprawdę z dużo większą pasją pracowali, i to jest dla mnie to właśnie szukanie tego powiązania pomiędzy twoimi wartościami, właśnie twoimi motywatorami, twoimi talentami, tak, a stanowiskiem pracy. Natomiast co mnie fascynuje z perspektywy metodologii Development Center, to o czym tutaj mówimy, to jest to, że tak naprawdę można to definiować. Dlatego ciebie pytam tak z praktyki, czy faktycznie w tym obszarze kompetencyjnym, bo ja patrząc na to, w jaki sposób się definiuje kompetencje, to wiem, że faktycznie wiedza, umiejętności, ale wchodzenie już tak głębiej na zasadzie, jakie wartości tam powinny być, to jest fascynujące, naprawdę. I faktycznie tak to działa na etapie jakby definiowania profilu, że wchodzicie tak głęboko i się zastanawiacie, jakie wartości powinna mieć osoba, jaką postawę, nie? Bo wartości są związane z tą postawą. Tak. Powinna mieć na tym stanowisku? Udaje się to jakby tak głęboko dojść do definiowania profilu?
Jak się definiuje kompetencje, bo tak, ta czteroczynnikowa koncepcja kompetencji to jest jakby ogólny taki jakby schemat, na który się później zawiesza pewne treści. Czyli kompetencja może być, nie wiem, komunikatywność, rozwiązywanie problemu, współpraca, zarządzanie. Natomiast kompetencje, czyli jest dobrze zdefiniowana, poznajemy po tym, czy rzeczywiście są kompetencją, czy ona spełnia te cztery jakby czynniki, czyli tą wiedzę, umiejętności, cech osobowej postawy. I rzeczywiście, zobacz, to jest bardzo istotne, na przykład, nie wiem, u menadżerów, kwestia tych wartości, bo tutaj o to pytasz, można to określić, bo jeżeli wyobraź sobie menadżera, dla którego wartością jest taka dotrzymywanie słowa, a drugiego menadżera, dla którego to nie jest wartością, to czy ich praca będzie inaczej wyglądała, czy ich jakość pracy będzie inaczej wyglądała?
No będzie, no, bo, tak, zdecydowanie.
Bo jeden jest bardziej przewidywalny, czy nie. Czyli te wartości są bardzo istotne. Oczywiście wartości są jakoś kształtowane przez naszą rodzinę, środowisko, obecnie również zawodowe. One się zmieniają, to nie są jakieś, są tak zwane wolnozmienne. Kulturowość na to ma dużo wpływ, religia ma bardzo duży wpływ, więc to jest bardzo istotne. Uważa się, że system wartości to jest taki kod naszego postępowania, kod źródłowy naszego postępowania. Są pewne rzeczy, które zrobimy i pewne rzeczy, których nigdy nie zrobimy. Ale pewne rzeczy, które kiedyś byśmy zrobili, teraz nie zrobimy i na odwrót. Więc to się jednak zmienia. Natomiast w środowisku pracy jest to bardzo istotne. Zresztą nie tylko środowisko pracy, no ale tutaj mówimy o tym w tym wymiarze zawodowym. Więc jak najbardziej jest, co ważne, i to jest jakby do diagnozowania, bo te postawy można poznawać. Właśnie metodą, przez metodę Assessment Development Center odpowiednio bodźcując te osoby, my widzimy, jak one działają w praktyce. A nasze działanie, nasze zachowania, zobacz, mają wpływ te cztery czynniki właśnie związane z tym, jak widzimy kompetencje.
Właśnie, co no właśnie.
My jacy jesteśmy tak naprawdę.
Ja pozwolę sobie z perspektywy, bo myślę, że to my moglibyśmy spokojnie kolejny podcast nagrać w ogóle o modelach kompetencyjnych, bo zobacz, jakie to jest fascynujące. Aha. Ale zarządzając też trochę tym czasem naszego podcastu i tą naszą tematyką, ja bym nas teraz mocniej sfokusowała, jeśli pozwolisz, na tą metodologię Assessment Development Center, czyli skoro mówisz jakby, że fundamentem jest to, najpierw musimy zdiagnozować, zdefiniować kompetencje dla osób, które tutaj będą badane, jakby dla stanowisk, to teraz pójdźmy dalej, powiedzmy trochę więcej o tym takim bardziej szczegółowym aspekcie tej już metodologii, czyli skoro mamy to zdefiniowane, to w jaki sposób, to w takim razie, czyli jakbyśmy mogli pójść głębiej i w takim razie teraz powiedzieć, to w jaki sposób można to dalej zastosować i mierzyć czy diagnozować, tak jak powiedziałeś, te poszczególne kompetencje. Możemy nawet popracować na jakimś przykładzie, jakbyś mógł pokazać naszym słuchaczom.
Oczywiście metoda Assessment Development Center, ona się rządzi pewnymi rygorystycznymi zasadami przeprowadzania tego. I tutaj znowu odnosząc się do tego hasła czystości metody, niestety, i to mówię z dużą prędkością, na rynku jest wiele się sprzedaje diagnoz Assessment Development Center i kompletnie tymi diagnozami nie są. To jest w ogóle jakby poza metodą. I tutaj też to jest To też świadczy o tym, że moim, to moim osobistym zdaniem, osoby pracujące w HR-ze powinny dokładnie wiedzieć, co czym jest, żeby wiedzieć, czy to, co dostają, jest rzeczywiście tym, co dostać chcieli. Ja między innymi na uczelni pracuję i też mam studentów, którzy są z działów personalnych, więc też dużo o tym właśnie mówimy, bo niestety jest taka troszkę wolna amerykanka. Sprzedaje się teraz na rynku rzeczy takie, które są naprawdę już skrajnie nieetycznie, które nazywa się na przykład assessment development. Więc metoda rządzi się pewnymi rygorami, które muszą być dochowane, żeby rzeczywiście ta wartość diagnostyczna była optymalna. Tutaj dodam, że wartość diagnostyczna metoda Assessment Development Center według różnych źródeł, ona dochodzi aż do 80%. Czyli jest naprawdę bardzo wysoka. Jedni mówią, że to jest tylko, a ja mówię, że to jest aż 80%.
Na moment się zatrzymam, bo wydaje mi się, że może nie wszyscy rozumieją, co znaczy, że wartość diagnostyczna dochodzi do 80%. Myślę, że my wiemy, znając się trochę na tej metodzie, ale jakbyś mógł powiedzieć słuchaczom, o co tutaj chodzi, że wartość diagnostyczna jest tak wysoka?
To chodzi o jakaś trafność jakby tej diagnozy. No, wartość diagnostyczna, trafność to są jakby tutaj synonimy, czyli jak dokładnie możemy to zmierzyć i jak bardzo to jest prawdziwe to, co zmierzymy. Ten margines 20% oczywiście wynika z tego, że człowiek nie jest do końca diagnozowany. Dzięki Bogu. Trochę to strzelam sobie w kolano. Ale myślę, że to też świadczy o naszej wyjątkowości, że mamy pewne obszary, do których nikt nie ma dostępu, nie możemy z tego wydobyć jakby, co w tej osobie jest. Natomiast z moich doświadczeń to 80% jest naprawdę olbrzymia. Niektóre uczestnicy takich diagnoz, później po diagnozie, jak jest sesja feedbackowa, kiedy z nimi się tam omawia te wyniki, oni są zaskoczeni, niektórzy wręcz zaniepokojeni, jak wiele rzeczy, z których oni się zgadzają, można w tak krótkim czasie się o nich dowiedzieć i to osoby obce, których w ogóle nie znają. Więc to jest też fenomen tych 80%.
No, mówię, tak, to jest bardzo wysoko, to jest super.
To jest to 80%, jeżeli się to dobrze przeprowadzi. Jeżeli źle się przeprowadzi, to kompletnie nie ma czasami w ogóle żadnej wartości diagnostycznej.
No właśnie, a jak wygląda dobrze przeprowadzony w takim razie Assessment Development Center?
Są jakby trzy główne filary, na których stoi skuteczność metody. Pierwsze to jest forma przeprowadzenia, gdzie muszą być zachowane wszystkie reguły związane jakby z tą formą przeprowadzenia. Czyli pewna dyscyplina przeprowadzenia sesji, odpowiednie miejsce, odpowiednie warunki, zadbanie o możliwe obniżenie stresu, zwłaszcza tego wyjściowego uczestników.
Chodzi o to, żeby pomóc temu uczestnikowi w jak najbardziej naturalny sposób się zachowywać. Tak. O to też chodzi, tak? Dobrze.
Tutaj jeszcze powiem taką dygresję. Tak naprawdę, zobacz, każdy z nas w swoich zachowaniach, my przewidziewamy pewne maski. Czyli tak. W określony sposób jakby dostosowujemy się do sytuacji. Tutaj mówię o maskach w tym pozytywnym kontekście, bo zazwyczaj się ludziom to negatywnie kojarzy. To jest bardzo pozytywne. Więc adekwatnie do danej sytuacji ubieramy się, zachowujemy się i to, żeby być jakby kompatybilnym z sytuacją. Metoda Assessment Development Center polega jakby takim, polega na zaglądaniu pod tą maską. Czyli nie patrzymy na to, kto jak się kreuje, tylko patrzymy na to, jakim ktoś jest rzeczywiście wewnątrz. I więc tutaj muszą być zachowane pewne warunki, bo jeżeli ktoś jest mocno zestresowany, to wtedy bardziej się kreujemy.
Czyli pierwsza to jest forma, tak? Bo tutaj też tak patrzę na czas, żeby nam też tego czasu starczyło. Pierwsze to jest forma. Drugie
to są odpowiednio użyte narzędzia, adekwatnie do tego, co chcemy diagnozować. Narzędzia, które mają wysoką też skuteczność diagnostyczną.
A możesz podać przykład takiego narzędzia? Przepraszam, że ci przerywam, ale myślę, że to czasami jakby też tutaj nam pomoże czasami wejść w pewne rzeczy głębiej. Przykład takiego narzędzia, bo mówimy, że właśnie dobrze dobrane narzędzia, to jest bardzo ważny punkt, a przykład takiego narzędzia, które może być faktycznie dobrze dobrane?
Narzędzia, tak jak wspomniałem wcześniej, są pewnymi bodźcami mającymi na celu wywołać pewną grupę zachowań, która jest potencjalnie charakterystyczna danej kompetencji. Narzędziami mogą być, nie wiem, jakieś scenki, powiedzmy sobie, jakieś symulacja sytuacji, na przykład menadżerskiej, nie wiem, rozmowa dyscyplinująca z pracownikiem. Wprowadza się jakby uczestnika, daje mu się pewien scenariusz, pewną sytuację go się wprowadza. Jest aktor, który gra na przykład tego niezdyscyplinowanego pracownika i ten uczestnik diagnozy ma przeprowadzić z nim jakąś rozmowę. jest obserwowany, jak on do tego podchodzi, jak reaguje na zachowania tego pracownika, który też ma pewien tam scenariusz, jak się powinien zachować. I tutaj poprzez obserwację tego uczestnika diagnozy można bardzo dokładnie zobaczyć, jak on pochodzi do problemu. Może być rozwiązywanie problemów, grupowe lub indywidualne, czyli jest jakiś problem i sprawdzamy, w jaki sposób ta osoba do tego problemu podchodzi. Mogą być dyskusje grupowe, na przykład pomiędzy uczestnikami diagnozy, jeżeli to jest grupa, którą diagnozujemy, czyli daje się jakiś problem, jakąś sytuację problematyczną, w jaki sposób właśnie komunikują się, w jaki sposób negocjują, jak mocno forsują na przykład swoje zdanie. Mnóstwo można zaobserwować rzeczy. Więc to są na przykład tego typu zadania. To nie są jakieś skomplikowane narzędzia tak naprawdę. Dodatkowymi narzędziami może być, tutaj przychodzi z pomocą psychometria, kiedy możemy na przykład, nie wiem, diagnozować to, co się mieści w tym obszarze cech osobowych, czyli diagnoza temperamentu, diagnoza innych rzeczy, motywacji właśnie, czy długotrwała, krótkotrwała. I oczywiście narzędziem bardzo istotnym jest wywiad strukturyzowany, bardzo dobrze zrobiony oczywiście, bo też nie każdy wywiad strukturyzowany jest wywiadem strukturyzowanym, niestety praktyka to pokazuje. I tutaj wywiad strukturyzowany też ułożony, jakby zaprojektowany pod profil kompetencyjny, który jest diagnozowany, może bardzo dokładnie też dostarczyć informacje.
Super, bardzo fajne przykłady, bardzo fajne przykłady. Dziękuję, bo mi się wydaje, że wtedy każdy jest sobie w stanie faktycznie jakby mocniej wyobrazić już jakby ten środek tego asesmentu. Tak. Trzecia rzecz to jest co? Czyli powiedziałeś, że to jest forma, dobrze dobrane narzędzia. Trzecie to jest?
To jest asesor. Osoba asesora, który jest kluczowym narzędziem, można tak powiedzieć przedmiotowo, o człowieku, narzędziem w metodzie. Asesor, który wie, na czym metoda polega. Asesor, który wie, czym są kompetencje. Asesor, który potrafi odpowiednio obserwować, rejestrować zachowania, te banalne rzeczy. Asesor, najskuteczniejsza metoda rejestracji zachowań to są notatki. My, ja się śmieję, że na szkole asesorów uczymy ludzi pisać. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni pisania na komputerze. Natomiast komputer kompletnie się jakby nie nadaje do notowania podczas sesji z różnych względów technicznych. Ale notatki jakby pisane, zanika jakby sprawność szybkiego pisania, a późniejsze odczytania tego, co się napisało, to jest jakby inna sprawa. Więc u nas na przykład dużo notujemy, żeby odtworzyć tą sprawność szybkiego, dokładnego zapisywania. Asesor, który obserwuje podczas sesji, nie może absolutnie wnioskować, to jest troszeczkę wbrew naturze, bo my jak coś widzimy, to już wiemy, co to jest. Asesor nie może wiedzieć, co to jest. On ma tylko jakby obserwować. Dopiero później po sesji, podczas tak zwanego etapu narady asesorów, on wtedy dopiero może wnioskować. To jest naprawdę bardzo trudne dla bardzo wielu osób, którzy nie potrafią jakby rozerwać sobie tej obserwacji od wnioskowania. Więc tutaj asesor jest kluczowym narzędziem jakby w całej metodzie.
A spytam też od razu tak z ciekawości, jak to w Polsce właśnie jest realizowane, bo ja pamiętam, kiedy właśnie pracowałam w Irlandii jako menadżer do spraw rozwoju, wtedy w AIB, i robiliśmy taki development center dla działu bankowości prywatnej, private banking, gdzie planowaliśmy pewne programy rozwojowe dla tego działu i tam na asesorów braliśmy taki miks, czyli z jednej strony asesorów, którzy faktycznie mieli pełne takie psychologiczne doświadczenie, wykształcenie i byli w stanie zobaczyć pewne rzeczy, które normalny laik prawdopodobnie by nie zauważył, i ludzi z biznesu, czyli ludzi jakby z działu bankowości prywatnej, którzy byli szkoleni w tym, żeby być asesorami w trakcie tych właśnie development center, żeby właśnie było też to takie spojrzenie biznesowe. I wtedy na tych naradach asesorów, o czym wspomniałeś, to było bardzo ciekawe, że były tak różne perspektywy. Jak to jest u was w praktyce? Też faktycznie macie tak, że na asesmentach czy developmentach macie też ludzi z biznesu, którzy są przeszkoleni, żeby być asesorami?
Tak, jak najbardziej. Natomiast muszą być zachowane pewne warunki. Po pierwsze, te osoby z biznesu muszą wiedzieć, kim jest osoba asesora, znaczy muszą być przeszkoleni.
Tak, no właśnie.
Muszą wiedzieć, to nie mogą być przypadkowo osoby, które tam weszły, popatrzeć, co jest na zasadzie takich ciekawostki. Po drugie, nie mogą znać osób diagnozowanych. To w przypadku Development Center jest bardzo ważne. Znanie osoby, uczestnika diagnozy jest jednym z kluczowych, że tak powiem, zakłóceń percepcji. Bo my już mamy zdanie wyrobione na ten temat. Nawet jeżeli tą osobę przelotnie tutaj znamy, to nasz mózg już wie, jaka to osoba jest.
Bardzo ciekawe.
Zakłócenie. Więc tutaj te osoby muszą być po prostu nie znać. To dobrze się i fajnie się realizuje, jeżeli jest, powiedzmy, jakaś firma rozkoszona geograficznie. My na przykład realizujemy szkoły asesorów, tak zwane wewnętrzne dla firm, które są takie wielooddziałowe i oni sobie szkolą na przykład grupę asesorów po to, żeby na przykład grupa asesorów gdzieś jechała w inną część Polski i tam diagnozowała swoich pracowników, znaczy pracowników tej firmy, ale ci asesorzy ich nie znają, bo nie mają z nimi żadnego kontaktu.
Mm-hmm. Bardzo ciekawy argument, co podkreśliłeś, żeby faktycznie nie znać tego człowieka, bo tak jak mówisz, my mamy opinię już nawet przed asesmentem. Mm-hmm. Bardzo ciekawe.
I to jest częsty błąd popełniany też przez firmy, że oni sobie sami jakby to diagnozują i jest problem. Przy assessment center, zauważ, nie ma tego problemu, bo kandydatów my nie znamy.
Tak.
Więc tutaj nie ma tego zagrożenia i to mogą robić asesorzy wewnętrzni. Przy development center tutaj jest, tu trzeba tego bardzo mocno pilnować. Nie można iść na skróty, bo to zakłóca jakby tą wartość diagnostyczną, a po drugie, co jest bardzo istotne, jest nieetyczne. Po prostu jest nieetyczne.
Okej, okay. Bardzo ciekawe. No dobrze, i czwarty punkt, czyli tutaj powiedzieć asesorzy i czwarty punkt, o którym trzeba pamiętać, dobrze projektując tą metodologię?
Powiedziałem tylko o trzech.
Aha, powiedziałeś, że będą trzy, tak? Czyli, że...
Trzy filary.
To ja się coś pogubiłam. Myślałam, że będą cztery filary, trzy, dobrze. Czyli forma, tak jak mówisz, dobrze dobrane narzędzia i asesor. Bardzo ciekawe. Widać, jak to się wydaje takim prostym teoretycznie narzędziem, że chodzi o to, żeby ludzi przepuścić przez pewne symulacje, scenki i tak dalej, ale tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, jeżeli nie jest to mocno przemyślane od samego początku, co my chcemy mierzyć, jeżeli nie wiemy, nie rozłożymy tego na czynniki pierwsze, czyli co mamy obserwować potem w naszych ludziach, czy oni to mają, czy nie mają, nie dobierzemy odpowiednio narzędzi i nie mamy dobrze przeszkolonych ludzi, to naprawdę można zrobić assessment, a naprawdę mieć słabe wyniki, albo nie taką sprawdzalność, jak to powiedziałeś, 80%. A powiedz jeszcze, tak z ciekawości zapytam, i gdybyś miał jakby doradzić też klientom, gdzie najczęściej firmy wykorzystują tą metodologię? Gdzie warto ją rozważyć?
No, assessment center przy rekrutacjach zewnętrznych lub wewnętrznych jak najbardziej. Często przy programach dla sukcesorów na przykład wyłania się osoby, które rzeczywiście mają jakiś bazowy potencjał kompetencyjny, który po rozwinięciu jakimś da im tu możliwość, że tak powiem, podejmowania bardziej odpowiedzialnych zadań. To assessment center. Development center jest uważany za najdoskonalszą metodą na przykład diagnozy potrzeb rozwojowych, określenia potrzeb rozwojowych. Oczywiście tutaj biorąc pod uwagę, że później rozwija się kompetencja. To jest całkowicie też inny obszar. Ja tylko tu wspomnę o tym. Szkolenia nie rozwijają kompetencji. Klasyczne szkolenie dostarcza tylko i wyłącznie wiedzę. Jeżeli wzbogacimy to jakiś warsztat, trening, to troszeczkę przez szybkę liźniemy umiejętności. A gdzie cechy osobowe i postawy? To nie jest rozwój kompetencji. I tu jest bardzo duże jakby też takie niezrozumienie, że niektóre firmy mówią, my rozwijamy kompetencje swoich pracowników. Ale jak się to odniesie do tego, czym tak naprawdę kompetencje są, to się okazuje, że oni tylko fragment tych kompetencji jakby tutaj stymulują. Rozwój kompetencji polega na stymulowaniu tych czterech obszarów. Wiedzy, umiejętności, cech osobowych, podstawowych. Wtedy możemy mówić, że rozwijamy kompetencje. Zobacz, jak bardzo już od paru lat przetacza się przez Polskę taka dyskusja, takie hasło szkolenia, nie działania. Ja byłem na początku marca na konferencji w Warszawie pod tytułem Quo Vadis szkolenia. I cały czas było stawiane, dlaczego teraz jakby te szkolenia nie przynoszą takiego skutku, jak kiedyś przynosiły. Jesteśmy przebodźcowani. Kiedyś był deficyt wiedzy, więc jak się uczyliśmy, to było dla nas dużą wartość. Teraz dostęp do wiedzy, nie ma z tym problemu.
Dokładnie.
A jest problem z tą miękką częścią kompetencji, bo taką się wyróżnia, czyli z cechami osobowymi i postawami. Jak tutaj na to wpływać? Jak to stymulować, żeby to rosło, to się rozwijało, to się profilowało pod potrzeby na stanowisku pracy? I wtedy możemy mówić o rozwoju kompetencji. Tak. I to jest bardzo złożone zjawisko, bardzo różnie to trzeba stymulować. I nie ma zbyt wiele metod. My właśnie też na podstawie tych badań, powiedzmy sobie, nad kompetencjami i metodą, 7 lat temu opracowaliśmy taką metodę modelowania kompetencji, metodę rozwoju. To nazwamy modelowaniem kompetencji. To polega na stymulowaniu tych czterech obszarów. I to się dzieją rzeczy takie, no można powiedzieć, czarodziejskie. W bardzo krótkim czasie można stosunkowo zaobserwować zmianę zachowań, taką trwałą zmianę zachowań i uczestników.
To jest absolutnie, ja się w 100% zgadzam, co ty mówisz i aż mi się przypomina podcast, który, poprzedni podcast, który był nagrywany właśnie w serii o rozwoju ludzi profesjonalnie, był na temat, jak rozwijać najwyższą kadrę menedżerską i tam dokładnie rozmawiamy o tym, że szczególnie już na tym poziomie, tam w ogóle nie bawimy się w rozwój umiejętności, bo jeżeli jesteś już tak wysoko, to ty naprawdę jesteś już po tysiącach szkoleń, a to, czego nie ma ciągle, to co bardzo ładnie tutaj złapałeś, mi się wydaje, dla słuchaczy, jeszcze raz to podkreślę, że te dwa dodatkowe aspekty tej kompetencji, czyli te cechy osobowościowe i ta postawa tak naprawdę, to jest bardzo rzadko kiedy poruszane. I w tym podkreśle właśnie ja bardzo mocno jakby pokazuję, ponieważ ja bardzo dużo pracuję z najwyższą kadrą menedżerską. O tym właśnie rozmawiamy, że tam się trzeba już oddziaływać postawę. To jest kompletnie jakby inna metodologia. To już nie są w ogóle szkolenia, także bardzo fajnie to pokazałeś. Ja jeszcze tylko odniosłabym się do tego, co bardzo fajnie powiedziałeś, gdzie zastosować Assessment Center. Ja do dziś pamiętam, jak w programie talentowym, który realizowaliśmy w Irlandii, zresztą zawsze podaję ten przykład też na zajęciach, jak prowadzę na Executive MBA o talentach, jak nominowaliśmy osoby, które miały stanowić taką pulę talentów. I w tym nominowaniu, jakby w dedykowaniu osób do tego programu talentowego, zastosowaliśmy kilka metod, ale dzieląc to na nominację i właśnie na metodę, która w jakiś sposób diagnozuje, czy te nominacje miały sens, czyli Assessment Development Center. I jakby jestem wielkim tutaj propagatorem właśnie, żeby stosować tę metodę Assessment Development, bo co się okazało w naszym przypadku, że z tych nominacji, jakby wielu z tych dyrektorów oddziałów bankowych nominowało ludzi do tego programu talentowego, który miał przygotowywać tych ludzi do kolejnych jakby wyzwań, nie tych, którzy mieli ten potencjał, tak jak się na matrycy talentowej rysują potencjał i performance, nie tych, którzy mieli potencjał, tylko tych, którzy naprawdę niesamowicie realizowali się w obecnej roli. Tak. I to był pewien sposób jakby wyróżnienia tych ludzi. I oni wysłali tych ludzi na te asesmenty do nas. I powiem szczerze, że to był bardzo trudny projekt, dlatego że okazało się, że wiele z tych osób, które zostały nominowane przez menadżerów, poległy na tych asesmentach w skali, myśmy tam mieli skalę od 1 do 5, na ile ten człowiek jest gotowy do kolejnej roli i większość z nich była 3 albo poniżej. I to było bardzo druzgocące dla tych osób, dla ich takiego poczucia pewności siebie. Tak. Jak to? Przecież tutaj ja jestem nominowany. I muszę przyznać, że drugim razem, w kolejnym roku, jak robiliśmy ponownie podobną akcję, to poprzez to, że właśnie ta weryfikacja w Assessment Development pokazała, że to nie o to chodzi, co wam się wydaje, spowodowało, że to nominowanie było kompletnie na innym poziomie zrobione. Czyli te osoby, które już dostaliśmy do tej metody właśnie Assessment Development, były na kompletnie już innym poziomie. I dlatego ja zawsze podkreślam na programach talentowych, kiedy o tym uczę, że naprawdę jak się wybiera osoby z potencjałem, na przykład do takiej puli talentów, to warto skorzystać z takiego zewnętrznego narzędzia, właśnie jak na przykład takie, co wy też oferujecie, nie? Assessment Development, także jak najbardziej się z tym zgadzam. Janusz, ponieważ czas nam się kończy, bo nie chciałam też za mocno przedłużać, ale chciałam się ciebie zapytać, jakbyś na sam koniec dał taką, może taką radę, wskazówkę, coś, z czym chciałbyś zostawić słuchaczy, biorąc pod uwagę, że to są szczególnie osoby z HR, które myślą o stosowaniu tej metody, może nawet stosują tą metodę. Taka jedna twoja rada od eksperta, jeśli chodzi o tą metodę.
Tylko jedna rada. Trudne pytanie zadajesz. Przede wszystkim to, co mówię na podstawie moich obserwacji, rozmów z klientami, co przeprowadzam właśnie w kontekście metody. Przede wszystkim zastanowienie się, do czego wam jest diagnoza w firmach. Bo to jest, ludzie, ja kiedyś spotkałem się z taką kuriozalną sytuacją. Firma poprosiła mnie o spotkanie, mówi, że chcieliby tam development przeprowadzić. Ja mówię, ja zawsze zadaję tutaj, ale po co wam to? No może nie tak dosadnie, ale... I usłyszałem odpowiedź, albo firma tutaj za płotem w strefie też sobie zrobiła i było fajnie. Czasami są takie motywacje, tylko takie. Więc przede wszystkim, czy to jest potrzebne? Ja nie uważam, że trzeba zawsze stosować metodę, ale jest bardzo ważne, żeby wiedzieć właśnie, po co się stosuje. To jest pierwsza sprawa. Drugie, żeby jak się stosujesz metodę, żeby to rzeczywiście była metoda Assessment czy Development Center, a nie coś, co się wydaje, że nią jest. Żeby sprawdzić, czy rzeczywiście zespół asesorów jest odpowiednio przeszkolony, a nie są to osoby w przypadku. Czy firma, która to robi, rzeczywiście potrafi to robić, a nie mi się wydaje, że to potrafi robić. Niestety w branży jest dużo niefajnych rzeczy. Więc to są jakby takie dwie sugestie. żeby to po prostu dobrze stosować. Naprawdę metoda jest świetna. Dostarcza mnóstwo bardzo cennych informacji dla organizacji, ale też dla samego uczestnika, że ona ma takie dwubiegunowe działanie, bardzo pozytywne. Bo sam uczestnik po diagnozie też świetnie się czuje. Diagnoza nie jest łatwa dla niego, bo to jest takie, no, przebieg diagnozy jest dziwny, o tak ja to używam takiego słowa, do końca niezrozumiały, jest troszkę logiczny, ale później sesja feedbackowa, dowiedzenia się, co ja mam, a czego nie mam, co z tym powinienem robić, jak dogłębnie niech ktoś wejrzał we mnie, naprawdę tutaj są rzeczy się czarodziejskie dzieją w ludziach. Więc te kwestie, na te kwestie bym zwrócił uwagę. Jeszcze jedną rzecz, gdybym mógł na koniec dodać, to jest bardzo spójne z tym, co tutaj rozmawiamy. Polskie Stowarzyszenie Asesorów, Assessment Development Center, między innymi jako jedną z aktywności i obecnie przeprowadza badanie na temat stosowania, jakości stosowania metody Assessment Development Center w Polsce. Zachęcam do udziału tego badania, te linki się gdzieś tam pojawiają w internecie, ale warto jakby dołożyć się do tego i wypowiedzieć się, jak tutaj respondent widzi to, w jakim zakresie stosował, czy był uczestnikiem, czy zleceniodawcą, czy asesorem, bo taki raport będzie opublikowany i chcemy na konferencji, najbliższej konferencji DFHR, to nie wiem, czy będzie w maju, bo tak jest zaplanowana, może w czerwcu, będziemy jakby publikować te informacje. To może być bardzo ciekawa fotografia właśnie tego, jak ta metoda jest stosowana i co z niej wynika jakby dla zleceniodawców i uczestników. Także
super inicjatywa, super inicjatywa. Jak najbardziej.
Zachęcić.
Jak najbardziej. Ja myślę nawet, że ja poproszę Ciebie o przesłanie mi tego linku i w publikacji podcastu i w notatkach o podcaście i wysyłanym też tym podcastem mailem dołączymy ten link, tak żeby ludzie od razu nie musieli szukać tego w internecie, tylko tak naprawdę mieli ten link. Chyba, że też z głowy pamiętasz jakikolwiek adres, który można już w tym podcaście też podać.
Jestem starszym panem, nie mam aż takiej.
Dobrze. To dołączymy w takim razie ten link. Super. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Janusz. Było mi bardzo przyjemnie i cieszę się, że tyle takiej rzetelnej wiedzy przekazałeś naszym słuchaczom. Co podkreślę właśnie, co dla mnie jest strasznie istotne, tak mocno dbając o to, żeby to było dobrej jakości. Bo powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest też tania metoda. I jeżeli się już w nią też inwestuje, to naprawdę warto to zrobić bardzo profesjonalnie.
Tutaj dodam jedną rzecz. Raport niedawno się ukazał na temat kosztów zatrudnienia nieodpowiedniego pracownika, czyli zwolnienia i zatrudnienia kolejnego. Te koszty są szacowane na około 30-40% rocznego wynagrodzenia tego pracownika. Więc jeżeli sobie tą kwotę wyszacujemy i porównamy do kosztów assessment center na przykład, to naprawdę assessment jest bardzo tanią metodą, bardzo tanią. Bo to jest troszkę taki mit, że to jest bardzo drogie. To kiedyś było bardzo drogie, tak, rzeczywiście. W chwili obecnej te ceny spadły, można powiedzieć. I to nie są wysokie ceny. Więc też sugeruję, żeby tak racjonalnie do tego podejść, żeby rzeczywiście oszacować, co można zyskać, a co można stracić.
Bardzo fajna perspektywa. Super. Dziękuję bardzo serdecznie w takim razie.
Dziękuję.
Do usłyszenia w takim razie.
Do usłyszenia.
Dziękuję za wysłuchanie podcastu, który mam nadzieję Cię zainspirował i dostarczył praktycznej wiedzy w temacie rozwoju ludzi. Jeśli chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o kolejnych podcastach, czy pobrać materiał do audytu Twojej strategii zarządzania talentami, lub jeżeli możemy w jakikolwiek sposób wesprzeć Twoją organizację w rozwoju ludzi, zapraszam Cię serdecznie na naszą stronę www.talentdevelopmentinstitute.pl. Do usłyszenia.